Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Niektóre aspekty prawne zawarcia sakramentu małżeństwa, część druga. Kościół bardzo troszczy się o świętość sakramentów, a w przypadku małżeństwa także o jego nierozerwalność i trwałość. Z tej racji kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1066 nakłada obowiązek upewnienia się przed ślubem, czy nie zachodzą jakieś przeszkody do ważnego i godziwego jego zawarcia. Oprócz wspomnianej przed tygodniem tzw. zapowiedzi, nakazanych przez prawo kościelne, sposobem rozpoznania, czy nie zachodzą jakieś przeszkody do zawarcia małżeństwa, jest tzw. egzamin przedślubny. Obowiązek jego przeprowadzenia ma proboszcz, który będzie asystował przy zawiareniu sakramentu. Celem tego egzaminu, który jest bezwzględnym warunkiem, aby narzeczeni, zwani także nupturientami, mogli stanąć przed ołtarzem, jest ustalenie ich tożsamości, to znaczy, czy są stanu wolnego i czy mają pełną dobrowolność do zawarcia sakramentu małżeństwa, a więc czy nie zachodzi jakaś forma przymusu. Duszpasterz ma obowiązek zbadać, czy nupturienci nie ukrywają czegoś przed sobą, co mogłoby w przyszłości poważnie zakłócić wspólnotę ich życia małżeńskiego, czy nie zachodzi między nimi przeszkoda zrywająca i czy nie stawiają jakiegoś warunku. Nie bez znaczenia jest także upewnienie się, że mają właściwą świadomość, iż chcą zawrzeć małżeństwo sakramentalne, nierozerwalne i wyłączne. Odnośnie do egzaminu przedślubnego, Konferencja Episkopatu Polski w 1986 roku wydała odpowiednie normy, zgodnie z którymi ma on odbywać się w kancelarii parafialnej, a nie na przykład w restauracji przy kawie. Konieczne jest zachowanie dyskrecji i kultury, uszanowanie godności i intymności nupturientów, zwłaszcza przy stawianiu niektórych pytań, jak chociażby o przedślubną ciążę. Dla pełnej dyskrecji duszpasterz powinien przeprowadzać rozmowę osobno z każdą ze stron. Należy zaznaczyć, że przebieg egzaminu przedmałżeńskiego według określonego zestawu pytań jest protokołowany. Po zapoznaniu się z treścią protokołu nupturienci i duszpasterz podpisują go. Nupturienci muszą zgłosić się do proboszcza parafii, gdzie zamierzają zawrzeć małżeństwo. Jeszcze w wielu rejonach Polski jest zwyczaj, że jest to parafia narzeczonej. Jednak kanon 1115 prawa kanonicznego stanowi, że małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt. Z tego wynika, że to nupturienci decydują, czy zgłaszają się do parafii narzeczonej, czy do parafii narzeczonego, także wtedy, gdyby ślub miał odbywać się w innym kościele czy miejscu, na przykład podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zgodę na zawarcie małżeństwa poza parafią nupturientów musi wyrazić biskup lub proboszcz, który wystawia odpowiednie dokumenty. Z uwagi na określone przepisami prawa procedury, na egzamin przedślubny należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Nie ma bowiem możliwości załatwienia ślubu od ręki, natychmiast. Należy przedłożyć następujące dokumenty. Oczywiście najpierw dowód osobisty. Chodzi o spisanie poprawnych danych personalnych, jak również upewnienie się co do miejsca zamieszkania, a tym samym przynależności do parafii, jak i wieku nupturientów. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1083 określa minimalny wiek dla ważnego zawarcia małżeństwa. Dla mężczyzny jest to 16 lat, a dla kobiety 14 lat. Oczywiście w obydwu przypadkach niepełnoletności konieczna będzie pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Tenże kanon dodaje jednak, że konferencja episkopatu danego kraju ma prawo ustalić wyższy wiek. W Polsce jest to zatem 18 lat tak dla mężczyzny, jak i dla kobiety. Poniżej tego wieku, jeśli zachodzi uzasadniona przyczyna poparta zgodą rodziców lub opiekunów prawnych do zawarcia małżeństwa, musi być wydana specjalna zgoda biskupa miejsca zwana dyspensą. Drugim bardzo ważnym dokumentem jest metryka chrztu, wystawiona nie wcześniej niż przed 6 miesiącami. Ważne jest to, że metryka chrztu ma być wystawiona w celu zawarcia małżeństwa, o czym informuje specjalna adnotacja na tym dokumencie. Chodzi bowiem nie tylko o ustalenie, czy nupturient jest osobą ochrzczoną, ale także o to, czy jest bierzmowany, a przede wszystkim, czy nie zawarł już małżeństwa lub nie przyjął święceń kapłańskich, czy nie złożył ślubów zakonnych. Na marginesie aktu chrztu wypisywane są bowiem informacje o bierzmowaniu, zawarciu małżeństwa lub przyjęciu święceń albo złożeniu profesji zakonnej, jak również o ewentualnym orzeczeniu nieważności małżeństwa. Kancelaria parafialna wystawiająca metrykę chrztu do ślubu ma bezwzględny obowiązek te informacje na niej odnotować albo odnotować brak takich adnotacji. Z kolei na duszpasterzu, który asystował przy ślubie, spoczywa prawny obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia proboszcza parafii, w której wystawiono metrykę chrztu, o zaistniałym fakcie zawarcia małżeństwa. Nierzadko zdarza się, że ktoś, kto jest katolikiem, pragnie zawrzeć małżeństwo z osobą należącą do innego wyznania chrześcijańskiego, w którym udzielany chrzest uznawany jest przez Kościół katolicki. Jest to tak zwane małżeństwo mieszane, na zawarcie którego potrzeba zgody biskupa, czyli dyspensy. Natomiast małżeństwo sakramentalne osoby ochrzczonej w Kościele katolickim z osobą wyznającą inną religię albo deklarującą się jako niewierząca jest ze swej natury nieważne, chyba że biskup wyrazi na to zgodę i spełnione zostaną pewne warunki. U podstaw życia sakramentalnego jest bowiem chrzest święty, a więc porządek sakramentalny odnosi się do ludzi wierzących w Chrystusa. Oprócz aspektu prawnego, niezmiernie ważny jest aspekt moralno-duchowy. Często katolicy pragnący zawrzeć małżeństwo z osobami o innych poglądach religijnych nie zdają sobie sprawy z problemów, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Nierzadko są to także głębokie różnice obyczajowe i kulturowe, których ostrość jeszcze bardziej rysuje się, gdy dzieci przyjdą na świat. Nie wolno zapominać, że zawarcie małżeństwa to związanie się na całe życie z rodziną współmałżonka, która w przypadku różnic religijnych może nie być tak wyrozumiała i tolerancyjna jak współmałżonek. Gdyby więc jedno z nupturientów należało do innego wyznania chrześcijańskiego, to podczas egzaminu przedślubnego także musi przedłożyć metrykę chrztu, która jest poddawana weryfikacji w kurii diecezjalnej. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy jedna ze stron wyznaje religię niechrześcijańską lub deklaruje się jako ateista. Wówczas duszpasterz, mając dyspensę biskupa, od osoby ochrzczonej zażąda pisemnej deklaracji, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary oraz zażąda pisemnego przyrzeczenia, że ta osoba ochrzczona uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci były ochrzczone i wychowywane w Kościele katolickim. Natomiast nupturienta, który nie jest chrześcijaninem, duszpasterz informuje o złożonej deklaracji drugiej strony, jak również poucza o znaczeniu sakramentu małżeństwa i upewnia się, że nie wyklucza on istotnych celów małżeństwa sakramentalnego. Ponadto zobowiązuje go do uczestniczenia razem w tak zwanych naukach przedmałżeńskich i poucza o całym przebiegu uroczystości zaślubin, które w tej sytuacji będą odpowiednio modyfikowane. Podczas załatwiania spraw przedślubnych należy ponadto okazać świadectwo bierzmowania, jeśli nie ma o nim adnotacji w metryce chrztu, jak również okazać ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w przygotowaniu przedmałżeńskim. Gdy osoba owdowiała chce zawrzeć małżeństwo, musi przedłożyć odpowiedni dokument o śmierci poprzedniego małżonka. Te formalności związane z zawieraniem małżeństwa, których tu nie będziemy szczegółowo więcej omawiać, mają na celu zabezpieczenie zarówno strony moralno-duchowej, jak i prawnej, tym bardziej, że od 1998 roku nupturienci mają prawo zdecydować, czy chcą zawrzeć tak zwane małżeństwo konkordatowe, czy też nie. Mówimy tu o ustaleniach powziętych na mocy konkordatu zawartego przez państwo polskie ze Stolicą Apostolską 28 lipca 1983 roku odnośnie do tego, że małżeństwo sakramentalne zawarte w Kościele ma takie same skutki prawne, co małżeństwo zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym przypadku upoważniony duszpasterz pełni funkcję urzędnika państwowego. Po ślubie, niezwłocznie, a więc w ciągu 5 dni, przekazuje odpowiednią dokumentację do Urzędu Stanu Cywilnego. Omawiany tu w zarysie egzamin przedślubny służy zachowaniu porządku prawnego i duchowemu dobru przyszłych małżonków. Oprócz przepisanych prawem kwestii formalnych, ma on mieć charakter rozmowy duszpasterskiej, w której nie może być ani pośpiechu, ani powierzchowności. Chodzi bowiem o jedną z najważniejszych spraw w życiu ludzi wierzących, której skutki rzutują na całą wieczność.